Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji poświęconej problemom osób z niepełnosprawnością gościem jest Bartosz Kaczmarek, wiceprezes Fundacji Votum, która od 12 lat pomaga pokonać bariery architektoniczne i jednocześnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Rehamenadżerów. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
Jak wygląda rzeczywistość człowieka, który jest po jakimś ciężkim urazie, po wypadku na przykład, nie może chodzić i jest wypisywany ze szpitala?
Rzeczywiście ciężko wyobrazić sobie taką sytuację. Każdy z nas żyje w zdrowiu, jest w jakiejś konkretnej rzeczywistości, pracuje, podróżuje, opiekuje się dziećmi, ma rodziny, przyjaciół i nagle zdarzenie tragiczne, wypadek, kilka tygodni bądź nawet miesięcy w szpitalu i nagle okazuje się, że musi z tego szpitala wyjść, wrócić do domu, do rzeczywistości, która tak naprawdę w tej sytuacji, w której się znajduje, jest całkiem odmienna. Tak? Są bariery, są schody
no właśnie, i zaczyna szukać pomocy. Człowiek z automatu uzyskuje jakieś wsparcie. To znaczy w momencie, kiedy jeszcze jest w szpitalu, jeszcze się leczy, już ktoś mu coś jest w stanie pomóc, czy on po prostu zostaje tak naprawdę ze swoim problemem sam po wyjściu ze szpitala i sam musi szukać tej pomocy?
Niestety przykro to powiedzieć, ale taki człowiek zostaje sam z tym głównym problemem, czyli problemem powrotu do pełnej sprawności. On dostaje oczywiście w szpitalu pełną opiekę medyczną, natomiast ta opieka medyczna kończy się w momencie, kiedy opuszcza ten szpital. Musi szukać rehabilitacji w ramach funduszu, musi szukać odpowiedniego sprzętu, musi szukać informacji przede wszystkim o tym, jak zlikwidować bariery architektoniczne w domu, jak pokonać przykładowo 10 schodów, które dzieli go od świata zewnętrznego. I to dla takich pacjentów jest rzeczywiście bardzo duży problem.
Taka sytuacja też powoduje na pewno jakieś stany takie depresyjne i u wielu osób. Nie wszyscy są gotowi od razu stanąć do walki, żeby sobie z tym problemem poradzić, pozbierać się i zorganizować do nowej rzeczywistości. Bo osoba, która jest niepełnosprawna od niedawna, no musi pewne rzeczy zaakceptować.
Dokładnie.
Że one są już niezmienne na przykład. Można poprawić, ale są niezmienne. No nie będę chodził, tak?
Dokładnie. To jest tak, jak powiedziałem na początku naszej rozmowy. Ci pacjenci, oni jak gdyby są wrzuceni w rzeczywistość, o której nie mieli w ogóle świadomości, tak? O świecie, o którym nie mieli świadomości, świecie osób z niepełnosprawnością. Więc rzeczywiście to jest dla nich bardzo traumatyczna sytuacja. Nie każdy sobie potrafi od razu z tym poradzić i często zostają na etapie wyparcia tej traumy. I z takim pacjentem niestety bardzo, bardzo ciężko się pracuje i trzeba mu poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu, żeby go przekonać, że pomimo tej traumatycznej sytuacji, która go spotkała, to jest szansa na to, żeby mógł żyć, można powiedzieć, nawet szczęśliwie, a na pewno sprawnie i mógł, może też być wsparciem dla innych osób, tak? I no, ma rodzinę, tak? I może dalej funkcjonować w tej rodzinie.
Ty spotykasz się z takimi osobami z niepełnosprawnością, między innymi tą uniemożliwiającą sprawne poruszanie się w swojej działalności zawodowej. I ja chciałam cię zapytać, co mówią te osoby, czego im najbardziej brakuje właśnie na początku tej swojej drogi nowej, po zdarzeniu, po wypadku, po wyjściu ze szpitala.
Rzeczywiście, tak jak spotykamy się z osobami, które już kilka miesięcy wcześniej miały wypadek, albo kilka lat wcześniej, to po takim naszym spotkaniu, gdzie dostają dużą dawkę informacji, dużą dawkę motywacji, to mówią, a czemu nie dostałem tej informacji od razu, zaraz po wypadku, te 2-3 lata temu, byłbym innym człowiekiem. I rzeczywiście to spowodowało, że my jako osoby, które zajmują się takimi pacjentami, mamy motywację do tego, żeby coraz więcej działać i tworzyć programy, które wspierają osoby po ciężkich urazach, już zaraz w szpitalu, zaraz po urazie, tak żeby nie tracić tego cennego czasu, w którym możemy zadziałać, tak żeby nie powodować sytuacji, w której dany pacjent będzie o kilka miesięcy czy lat nawet w domu osamotniony bez jakiejkolwiek informacji i pomocy.
Czyli chcesz powiedzieć, że nie ma takiego systemowego podejścia w tej chwili do pomocy takim osobom, które nagle tracą tą sprawność, muszą poruszać się na przykład na wózku inwalidzkim, na własną rękę gdzieś szukać pomocy na przykład w organizacjach pozarządowych, fundacjach chociażby, tak?
Dokładnie tak. Z poziomu systemowego nie ma takiego jak gdyby jednego ogólnokrajowego programu, który byłby ze środków publicznych finansowany. No i mamy rolę wielu organizacji, tak jak powiedziałaś, więc mamy stowarzyszenia, mamy fundacje, mamy firmy, które zajmują się bezpośrednio pomocą, ale to wciąż są organizacje, to jest, można powiedzieć tak brzydko, zbitek takich organizacji, ale nikt tego jak gdyby nie łączy w całość, więc ten pacjent tak naprawdę pomimo tego, że istnieją małe organizacje, które na różnych poszczególnych obszarach mogą pomagać, to ten pacjent nie ma od razu informacji, a w tej sprawie muszę się zgłosić do tej organizacji, jak potrzebuję wózek, to do tej, a jak dalszą rehabilitację, to ta organizacja mi podpowie, gdzie szukać pomocy.
Pamiętam historię pewnego człowieka tutaj z Gdańska, który miał wypadek, wypadł z pociągu i ten pan stracił rękę i nogę i zaskoczyła mnie jego determinacja, bo on sam właściwie zaczął próbować szukać, organizować sobie pomoc związaną z tym, żeby zakupić protezy, które umożliwią mu sprawne poruszanie się. Sprawność ręki zostanie przywrócona i on to wszystko robił sam, no szukając różnych dojść, jak to się mówi, do różnych fundacji, między innymi Fundacja Jaśka Meli pomagała mu w tym, żeby te protezy zdobyć. Radio Gdańsk również włączyło się w akcję zbiórki pieniędzy na te protezy. I ta sytuacja mi uświadomiła, jak człowiek czasami na początku przynajmniej, jeśli nie ma siły przebicia, jest osamotniony w tej walce. Czy w sprawach tego powrotu do samodzielności, gdzie szukać tej drogi? Bo takie możliwości są, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Jest taka organizacja jak Polskie Stowarzyszenie Reha Menadżerów. Dokładnie, to są osoby, tak, które zajmują się pomocą w kompleksowej rehabilitacji. Powiedzmy, co to znaczy tak naprawdę,
dokładnie,
kompleksowa rehabilitacja.
Na czym polega kompleksowa rehabilitacja? Bo wszyscy rozumiemy tą rehabilitację jako, można powiedzieć, wizytę u fizjoterapeuty, ćwiczenia i to wszystko. Natomiast to jest rehabilitacja w obszarze medycznym. Żeby pacjent mógł wrócić do pełnej sprawności i robić to, co robił wcześniej przed wypadkiem, czyli być aktywnym społecznie i zawodowo, no potrzebujemy jeszcze kilka dodatkowych rzeczy poza tą rehabilitacją medyczną. Czyli właśnie potrzebujemy zrehabilitować danego pacjenta społecznie, żeby on mógł chociażby poruszać się wśród swoich znajomych, ale również musi wrócić do pracy zawodowej, tak? Czyli ta rehabilitacja zawodowa jest również dla niego istotna. I dopiero te trzy obszary, jeżeli one działają wspólnie, to mamy szansę na to, że ten pacjent, że można powiedzieć o tym pacjencie, że on jest zrehabilitowany i on wrócił do pełnej sprawności i samodzielności.
Tu na przykład chodzi o to, żeby pacjentowi przedstawić jego możliwości, jakie on ma w ogóle po tym wypadku, w jego sytuacji, w jakiej się znalazł indywidualnie, bo to jest takie indywidualne podejście. Każdej osoby
będzie
sytuacja
inna.
Jest inna. Dokładnie. No właśnie. Czyli na przykład pacjentom często po urazach może się kojarzyć, że ktoś będzie musiał ten wózek, na którym on jedzie, pchać cały czas, że on będzie zależny od drugiej osoby, że musi mieć cały czas
wsparcie,
taką wsparcie,
tak,
pomoc, a to jest nie do końca prawda, bo można się nauczyć poruszania się na wózku aktywnym tak zwanym. Czym się taki wózek aktywny różni od zwykłego wózka, który nam się kojarzy z takim szpitalnym, który pchamy?
Te wózki podstawowe, o których mówisz, to rzeczywiście tak zwane krzyżakowe, bo tak jest potoczne określenie tych wózków. To są te wózki szpitalne, one nie są indywidualne, one powiedzmy są w dwóch, trzech rozmiarach, a każdy z nas, tak jak, nie wiem, kupuje buty czy ubrania, no to nie ma dwóch rozmiarów, tak? Każdy musi mieć indywidualnie dopasowane. Podobnie jest z wózkiem. I ten wózek jest dopasowany nie tylko i wyłącznie do rozmiaru człowieka, ale również do jego aktualnych umiejętności w poruszaniu się, umiejętności rehabilitacyjnych, tak, takich fizycznych. Więc osoba, która już jest kilka miesięcy po urazie i całkiem sprawnie radzi sobie w poruszając się, czy to po mieszkaniu, czy w architekturze zewnętrznej, to poruszając się na dużym wózku, który nie jest do niego dopasowany, będzie miała problemy. Ten wózek będzie ograniczał tą osobę.
One też są cięższe, te wózki.
Są ciężkie przede wszystkim. Natomiast jeżeli ta osoba będzie miała wózek dobrany bezpośrednio do siebie, to przede wszystkim ten wózek będzie mniejszy, będzie dynamiczniejszy, nie będzie uderzał tym wózkiem o kanty mebli. No i przede wszystkim ta waga wózka, tak? Jeżeli to jest osoba, która będzie chciała samodzielnie przemieszczać się samochodem, to przekładanie wózka z ziemi do samochodu, który waży tylko parę kilo, a wózek, który waży 15 czy 20 kilo, jest naprawdę różnica. Szczególnie jeżeli to będzie osoba z porażeniem czterokończynowym, a która jest sprawna i sama się porusza, bo osobiście znam takie osoby i to nie jest prawda, że osoba po czterokończynowym porażeniu nie może się sama przemieszczać. Owszem, może to wszystko zależy od tego, na jakim etapie sprawności jest. To taki wózek dla takiej osoby będzie idealny.
Na tym wózku też trzeba się nauczyć jeździć. Są specjalne kursy, żeby opanować tą naukę jazdy. Nawet widziałam filmy, gdzie osoby na takich wózkach potrafią wchodzić po schodach, gdzie nie ma podjazdu.
Jest to możliwe. Oczywiście,
jest to możliwe.
Tak.
A co z kosztami właśnie tego? Bo te koszty rehabilitacji są bardzo duże i wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy, sprawy, że można uzyskać jakieś po prostu tutaj wsparcie w tym zakresie, żeby te koszty pokryć, niekoniecznie czekając wiele lat w kolejce, na przykład na jakieś leczenie, badania czy rehabilitację.
Wspomniane Stowarzyszenie Rehamenedżerów, zrzeszające osoby, które zajmują się zawodowo wspieraniem pacjentów, również do ich zakresu wiedzy należy wskazywanie źródeł finansowania czy to rehabilitacji, czy zakupu wszelkiego sprzętu. I rehamenedżer tak naprawdę, analizując sytuację danego pacjenta, już praktycznie na samym początku rozmowy jest mu w stanie wskazać, skąd może czerpać środki na zakup sprzętu i rehabilitację. Często jest to Narodowy Fundusz Zdrowia, który dofinansowuje zakup sprzętu. Może to być również PFRON. Mogą to być jakieś polisy własne tej osoby, które są chociażby zawierane w trakcie wykonywania umowy o pracę, takie ubezpieczenia NW. Ale również, jeżeli jest to ofiara wypadku, czy to w pracy, czy wypadku komunikacyjnego, to również taki rehamenedżer wskazuje takiej osobie, jakie roszczenia mu przysługują z tytułu tego, że był po prostu ofiarą wypadku komunikacyjnego.
No tak, ale taki proces sądowy może trwać wiele lat, a taka osoba potrzebuje od razu wsparcia, więc jak to wygląda w praktyce?
Wcale nie trzeba czekać aż do zakończenia postępowania sądowego, żeby uzyskać zwrot kosztów chociażby rehabilitacji. Wystarczy tak naprawdę sprecyzować swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel zgodnie z ustawą ma 30 dni na to, żeby się ustosunkować do tych roszczeń i rehamenedżer ma takie, może nie uprawnienia, ale ma taką wiedzę prawną, która pozwala przekazać swojemu klientowi, pacjentowi, gdzie może się zgłosić o taką pomoc, w jaki sposób sprecyzować takie roszczenia i jak te roszczenia należy weryfikować później po wydaniu decyzji od ubezpieczyciela.
Bartosz Kaczmarek, wiceprezes Fundacji Votum, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rehamenedżerów, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Powiemy m.in., gdzie można spotkać rehamenedżera.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. Każdy wtorek po 13:00.
Do usłyszenia Joanna Matuszewska
i Beata Kwaśniewicz.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Ze mną w studiu jest Bartosz Kaczmarek, wiceprezes Fundacji Votum oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Rehamenedżerów. Kilka miesięcy temu założyłeś pierwszą w Polsce organizację zrzeszającą rehamenedżerów, czyli osoby przygotowane do takiej kompleksowej pomocy w rehabilitacji. Co oznacza ta kompleksowość? Na co może liczyć taki pacjent, który zgłosi się do rehamenedżera albo spotka go na swojej drodze?
Nasz potencjalny pacjent nie może liczyć u nas na to, że go będziemy rehabilitować w takim sensie medycznym, tak? My nie jesteśmy fizjoterapeutami w takim znaczeniu, jak każdy z nas myśli. My jesteśmy osobami, które mają jak gdyby scalić działanie na każdym obszarze. Mamy pomóc, wesprzeć lekarza w tych działaniach, które robi bezpośrednio przy pacjencie. Mamy również wesprzeć fizjoterapeutę, mamy współpracować z osobami, które są w stanie dostarczyć odpowiedni sprzęt, rozmawiać z doradcami zawodowymi, rozmawiać z pracodawcami. Wszystko po to, żeby scalić działania tej każdej z grup po to, żeby dany pacjent mógł jak najszybciej wrócić do swojej sprawności i do tego, co robił przed samym wypadkiem.
Ale to nie jest załatwianie spraw za pacjenta, za niego chodzenie po urzędach, komisjach, gdzie można cokolwiek załatwić?
Absolutnie nie. To my tak naprawdę pacjentowi wskazujemy drogę. Można powiedzieć tak, że dajemy mu wędkę, a nie dajemy ryby, tak? Na tym też polega ta rehabilitacja.
Czyli taka informacja, żeby pacjent wiedział, co
dokładnie
może.
Dokładnie tak. My go nie możemy prowadzić za rękę przez cały ten proces, ponieważ kiedy nas zabraknie, nie będziemy już mogli być przy tym pacjencie, no to on faktycznie nie będzie osobą samodzielną, tak? Natomiast jeżeli dostanie od nas przede wszystkim informacje, po drugie dostanie motywację do tego, żeby zaczął działać, to ten efekt będzie bardzo szybko widoczny.
Pacjent jeszcze może dostać od rehamenedżera taki plan w ogóle działań, na piśmie na przykład.
Dokładnie.
Gdzie będzie wszystko, co tam w tym planie się znajduje?
No przede wszystkim jest to plan ustalany z pacjentem. To nie jest nasz własny dokument, w którym jak gdyby narzucamy pacjentowi swoją wolę. Ustalamy to razem z pacjentem i z grupą, z którą działamy, czyli mogą to być lekarze, fizjoterapeuci, doradcy zawodowi. Przygotowujemy taki plan działań, którego celem jest, tak jak powiedziałem wcześniej, maksymalne usprawnienie danego pacjenta. I ten
czyli
nasz
to jest jakaś taka dla pacjenta perspektywa, tak? Perspektywa, co on na przykład w najbliższym...
Co on chce osiągnąć i czy to jest możliwe i w jakim czasie taka zmiana może nastąpić.
To w jakich obszarach pracują w Polsce rehamenedżerowie i ilu jest w ogóle rehamenedżerów w Polsce?
Pracujemy wszędzie tam, gdzie spotykamy się z niepełnosprawnością. Jest nas już w tej chwili około 100 osób. Mamy 4 ośrodki w Polsce, które kształcą rehamenedżerów w Polsce. Każdy z tych ośrodków już wykształcił 30, więc łatwo policzyć, jest nas 100. I na taką ilość osób każdy z pacjentów, których chce skorzystać z naszej pomocy, może liczyć. Działamy w różnych obszarach. Tak jak powiedziałem, tam, gdzie spotykamy się z niepełnosprawnością, tam może wesprzeć pacjenta rehamenedżer. Pacjent może znaleźć rehamenedżera przede wszystkim w placówkach medycznych, w szpitalach publicznych, mogą to być również placówki prywatne, może znaleźć również tego rehamenedżera w różnych organizacjach społecznych, czy to fundacje, czy stowarzyszenia, ale także wśród ubezpieczycieli, a także prywatnych firm, organizacji, które zajmują się pomocą osobom po wypadkach.
Powiedziałeś, że rehamenedżerów w Polsce jest około 100. To pacjent statystyczny ma w sumie niewielkie szanse, żeby taką osobę spotkać na swojej drodze, żeby ten proces jego rehabilitacji przebiegał w sposób taki zorganizowany. Dlaczego rehamenedżer to jest rzadkość na razie w Polsce?
Rzeczywiście, bo jest to nowy zawód. Dopiero powstajemy na tym rynku. W tej chwili trwa drugi rok kształcenia rehamenedżerów, więc za chwilę podwoimy swoje działania. Natomiast rzeczywiście pacjent na pewno ma trudniejszy dostęp do rehamenedżera niż do fizjoterapeuty. Ale myślę, że to z biegiem czasu będzie się zmieniało. Jeżeli jeszcze do tego dojdzie zmiana systemowa, to myślę, że będzie nas coraz więcej i będziemy mogli coraz większej liczbie pacjentów pomagać.
A czym się różni ta opieka, którą może otrzymać pacjent, jeśli ma swojego rehamenedżera, od pacjenta, który tego rehamenedżera nie ma?
Przede wszystkim ma ustalony plan działania, wie co nastąpi w kolejnym etapie jego leczenia i rehabilitacji, usprawniania. Nie musi szukać na własną rękę pomocy, informacji, gdzie może się zgłosić o dofinansowanie.
Jakieś, tak?
Tak, to wszystko ma jak gdyby podane w jednej osobie. Tak? Jeżeli ma problem z uzyskaniem dofinansowania, dzwoni do rehamenedżera, który mu jest w stanie to szybko przeanalizować i podpowiedzieć, gdzie może zgłosić się
taki
jeszcze o pomoc.
Człowiek jedno okienko, tak? W cudzysłowie.
Można powiedzieć, że tak to właśnie wygląda.
Na jakiego rodzaju wsparcie, takie konkretne, jak długo ono trwa, może liczyć pacjent? To znaczy ten rehamenedżer się spotyka, dzwoni. Jak to wygląda w praktyce?
Wszystko zależy od tego, w jakim miejscu ten rehamenedżer pracuje, tak, i jakie ma ustalone zasady ze swoim potencjalnym pracodawcą. I mam na myśli tutaj placówki szpitalne, czy ubezpieczycieli, czy firmy, które zajmują się pomocą osobom po wypadkach. Mogę podać to na przykładzie tego, jak to wygląda w naszej
fundacji.
Tak, dokładnie, bo my ten problem osób z niepełnosprawnością, ten brak informacji zauważyliśmy już kilka lat temu.
A czym wy się zajmujecie konkretnie?
Fundacja Votum zajmuje się pomocą osobom po różnego rodzaju urazach, w szczególności po wypadkach komunikacyjnych i wypadkach w pracy, a także w rolnictwie. I zauważyliśmy, że te osoby dość często mają właśnie problem z tym, żeby znaleźć odpowiednią informację. Często uzyskują świadczenia odszkodowawcze, ale tak naprawdę też nie miały świadomości, w jaki sposób można wykorzystać te środki zgromadzone przez ubezpieczyciela, że można te środki na przykład wykorzystać na zakup lepszego wózka aktywnego, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czy też na bardziej specjalistyczną rehabilitację, po to, żeby być bardziej sprawnym.
Tak?
Dlatego właśnie kilka lat temu w fundacji stworzyliśmy program, który finalnie nosi nazwę Pierwsze Kroki, zakładając właśnie, że to będą te pierwsze kroki, które nasz pacjent czy podopieczny będzie musiał postawić zaraz po wypadku. I ten program całkiem dobrze funkcjonuje już od kilku lat i w nim właśnie działamy dokładnie na takiej samej zasadzie, jak działa rehamenedżer. Czyli ustalamy z danym pacjentem to, co on chce osiągnąć, określamy jego możliwości fizyczne i takie umysłowe i w tym momencie ustalamy plan działania i podejmujemy wszelkie kroki, które pozwoliłyby na to, żeby on był maksymalnie usprawniony. Czyli wskazujemy, jakie są źródła finansowania tych potrzeb. Jako fundacja też mamy takie możliwości, żeby gromadzić środki na jego rehabilitację. Organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, zakładamy zbiórki, zbieramy 1% podatku, a finalnie nasi pacjenci wykorzystują te zgromadzone pieniądze właśnie na rehabilitację. Często w prywatnych, bardzo specjalistycznych ośrodkach mogą zakupić odpowiedni sprzęt do swojej sprawności, mogą dostosować pojazd do swoich potrzeb, mogą zlikwidować bariery architektoniczne w domu, korzystać z porad doradcy zawodowego. No i to, co zawsze nam się wydaje najbardziej istotne, dostają takie wsparcie mentora przez cały proces tej rehabilitacji. Mają osoby, do których mogą się zgłosić, które przeszły ten etap traumy po samym zdarzeniu, są zrehabilitowane, są aktywnymi osobami i mogą podzielić się tą swoją drogą od samego wypadku, od tej niepełnosprawności do sprawności. Często są to osoby, które są zawodowymi sportowcami, są celebrytami, ale też są osobami, które wróciły do pracy zawodowej, wróciły do swoich rodzin, są szczęśliwymi rodzicami i małżonkami.
Pomyślałam sobie, że gdzieś na początku tej drogi, tej waszej fundacji, tej działalności, włączenia się w ten ruch pomocy pacjentom poszkodowanym właśnie w wypadkach, stoją takie osobiste przeżycia niektórych osób, które w waszej fundacji działają. To też jakby miało wpływ na to, że zainteresowaliście się sprawami rehamenedżerów i pomocą właśnie takim osobom?
Dokładnie tak. No, chociażby sam prezes naszej fundacji, Rafał Mikołajczyk, to jest osoba, która od 15 lat porusza się na wózku. Również na skutek
wypadku. Jest prawnikiem i pracuje.
Jest prawnikiem, dokładnie. Jest jednocześnie też parasportowcem, wielokrotnym mistrzem Polski w rowerach leżących, więc też ma to swoje osobiste doświadczenie, które może przełożyć później na wiedzę dla naszych podopiecznych.
Powiedzmy jeszcze słuchaczom, jak można skontaktować się z rehamenedżerami, żeby znaleźć taką osobę, która pomoże w takiej właśnie sytuacji, kiedy ktoś znajduje się w trudnym położeniu po wypadku, co ma zrobić?
Po to, żeby pacjent nie musiał sam szukać rehamenedżera, po to założyliśmy stowarzyszenie, które zrzesza rehamenedżerów. Wiemy, na jakim obszarze mamy ilu rehamenedżerów i jaka jest ich specjalizacja pracy. Dlatego myślę, że najłatwiej jest skontaktować się bezpośrednio z naszym stowarzyszeniem. Myślę, że najlepiej przez Facebooka łatwo nas znaleźć, Polskie Stowarzyszenie Rehamenedżerów. Można też skontaktować się bezpośrednio z Fundacją Votum, również przez Facebooka albo stronę internetową.
Mówiłeś, że wiemy, na jakim terenie mamy rehamenedżerów. To powiedzmy, jakie to są województwa?
A przede wszystkim bardzo silne obszary, na których działają nasi rehamenedżerowie, to jest Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, województwo pomorskie, Koszalin, Poznań. Tutaj mamy dosyć dużo rehamenedżerów.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że przyszedłeś do studia. Bartosz
dziękuję
Kaczmarek,
również.
Wiceprezes Fundacji Votum, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rehamenedżerów, był moim gościem. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.